Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Dokumentacja dotycząca potrzebnego do kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II przypadku uzdrowienia jest już w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Dokumentację oficjalnie złożył postulator procesu, ksiądz Sławomir Oder. Oznacza to rozpoczęcie ważnego etapu procesu kanonizacyjnego. Szczegóły tego niewytłumaczalnego z medycznego punktu widzenia uzdrowienia nie są znane, gdyż pracom towarzyszy całkowita dyskrecja. Teraz w kongregacji zostanie dokonana ocena zaprezentowanego sygnału o możliwym cudownym uzdrowieniu. W dalszej kolejności, gdyby przypadek został zaakceptowany, trafi do komisji teologów i kardynałów. Trwamy w dziękczynieniu za dar pontyfikatu Ojca Świętego Benedykta XVI. Papież zakończy posługę biskupa Rzymu już 28 lutego o godzinie 20. Jest to bez wątpienia historyczny moment. Uczestniczymy w epokowym wydarzeniu, akcentuje ksiądz dr Zenon Hanas Pallotyn, wiceprowincjał prowincji Chrystusa Króla. Jak mówi, na to wydarzenie należy spojrzeć oczyma wiary.
Jestem przekonany, że była to wolna, przemyślana i bardzo przemodlona decyzja. Decyzja człowieka, który jest niezwykle mądrym, błyskotliwym człowiekiem, a jednocześnie bardzo świętym człowiekiem, który kocha Kościół i dla Kościoła jest w stanie poświęcić wiele. I w związku z tym jestem przekonany, że ta decyzja się całkowicie wpisuje w Boży plan zbawienia. Ona jest w tym nurcie. Jej nie można widzieć poza tym, co nazywamy historią zbawienia. Możliwość takiej decyzji zawsze istniała w prawie kanonicznym od setek lat, mimo tego, że nie korzystano z niej, papieże nie podejmowali takich decyzji, ale w prawie kanonicznym ona nigdy nie została wykreślona, więc ta mądrość Kościoła, też taka prawno-kanoniczna, ona taką możliwość przewidywała, co też mnie upewnia, że jest to dobra decyzja i Boża decyzja. W takim momencie, kiedy sobie uświadamiamy też pewną nieomylność papieża, który ten charyzmat posiada, umacnia mnie w tym, że jest to decyzja rzeczywiście, która jest po myśli Pana Boga.
Wierni w wielu kościołach w Polsce modlą się w intencji papieża Benedykta XVI i o dobry wybór jego następcy. Główna dziękczynna msza święta z udziałem Episkopatu Polski będzie sprawowana 5 marca w Archikatedrze Warszawskiej. Codziennie, aż do wyboru nowego papieża, w kościołach i kaplicach na modlitwie trwać będą wierni diecezji warszawsko-praskiej. To jest przede wszystkim modlitwa dziękczynna za blisko 8-letni pontyfikat Benedykta XVI, a mamy za co dziękować. Jednocześnie modlimy się za życie i o dalsze trwanie papieża w Kościele. Mówi ksiądz dr Mateusz Matuszewski, liturgista, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji warszawsko-praskiej.
Od początku Kościoła jest tak, że Piotrowi towarzyszy modlitwa wiernych, zwłaszcza gdy Piotr jest trudnych sytuacjach, o czym świadczy modlitwa pierwszych chrześcijan zapisana w Dziejach Apostolskich, kiedy Piotr był uwięziony. I takim szczególnym czasem modlitwy za papieża jest czas jego odejścia i czas jego wyboru i inauguracji pontyfikatu. Stąd codzienna modlitwa za Ojca Świętego, która zawsze jest obecna, o czym świadczy chociażby liturgia, gdzie w najważniejszej modlitwie, w modlitwie eucharystycznej, przywołujemy imię kierującego Kościołem papieża. Ta modlitwa intensyfikuje się w dniach szczególnych.
Ksiądz dr Wojciech Wójtowicz, wykładowca teologii fundamentalnej w Koszalińskim Seminarium Duchownym, zwraca uwagę, że przed nowym papieżem będą stały bardzo poważne wyzwania, między innymi odpowiedzenie na fundamentalne pytanie, czym ma być nowa ewangelizacja.
Jesteśmy w momencie sekularyzacji, jesteśmy też w momencie, przywołując Benedykta XVI, powiem, walki. Kilka miesięcy temu Ojciec Święty Benedykt XVI powiedział, że Kościół dzisiaj jest znowu jak onegdaj w pierwszych wiekach ecclesia militans, Kościołem walczącym. I nowy Ojciec Święty będzie musiał to brzemię walki duchowej, walki w sensie nie negatywnym, ale pozytywnym, żeby skutecznie dyskutować i skutecznie dialogować ze światem odchodzącym od Boga, to wezwanie będzie musiał podjąć.
Do końca pontyfikatu papież Benedykt XVI spotka się z wiernymi trzykrotnie. 17 i 24 lutego na placu Świętego Piotra w czasie modlitwy Anioł Pański. Ostatnie spotkanie odbędzie się w środę 27 lutego w auli Pawła VI podczas audiencji generalnej. W Radiu Maryja dalsze informacje. Głównym naszym założeniem jest stworzenie państwa, które wspiera oraz sprzyja rozwojowi rodziny, powiedział profesor Piotr Gliński. Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało w piątek debatę Teraz rodzina z cyklu Alternatywa. Kandydat PiS na premiera rządu technicznego stwierdził, że do tej pory obserwujemy realizację polityki antyrodzinnej. Rząd nakłada nowe obciążenia i zabiera ulgi dla rodzin wielodzietnych. To ma swoje konsekwencje.
Jeżeli chodzi o politykę prorodzinną, to mamy takie trzy podstawowe elementy. Oczywiście młode rodziny, dzietność, także kredyty czy program mieszkaniowy. No notabene obecnie, jak Państwo wiecie, ten nowy program kredytowy dla młodych małżeństw jest znacznie mniej korzystny. No czyli to wstępne zamknięcie po podniesieniu VAT-u na towary dziecięce, na produkty dziecięce, po tym, co ostatnio usłyszeliśmy, a mianowicie opodatkowaniu uzysków z kart dla rodzin wielodzietnych. No podobno się z tego obecnie Ministerstwo Finansów ma wycofywać, no ale to są takie elementy państwa nieprzyjaznego dla rodziny.
Poseł Józefina Hrynkiewicz zwraca uwagę na ważność funkcji, które pełni w społeczeństwie rodzina, nie tylko pod względem swojego potomstwa, ale przyszłych i starzejących się pokoleń. Poseł Hrynkiewicz dodaje, że brakuje dokładnych badań nad skalą migracji i emigracji oraz działań, by im zapobiegać.
Mówiąc o rodzinie, musimy tutaj patrzeć na rodzinę jako pewną jednostkę autonomiczną, która ma różne funkcje w stosunku do różnych grup wieku. To nie są tylko dzieci, to są ludzie także niepełnosprawni, chorzy, starzy, tacy, którzy mogą znaleźć opiekę w rodzinie. Oczywiście mówiąc tutaj o problematyce demograficznej, musimy mówić także o migracjach, o bardzo nasilonych migracjach, zarówno o tej migracji, która tak barwnie nazywana jest migracją słoikową, a więc te wyjazdy z małych miejscowości, które nie mają żadnych szans rozwoju do dużych miast, jak i o migracji zagranicznej. To jest proces słabo rozpoznany i słabo badany.
Debata jest kolejną z serii eksperckich spotkań PiS. Poprzednie były poświęcone służbie zdrowia, polskiej wsi, samorządom, ekonomii, a także rynkowi pracy i zarządzaniu państwem. Wyrok poznańskiego sądu jest wstrząsający. To przyzwolenie na kłamstwo w życiu publicznym, powiedziała Dorota Skrzypek, wdowa po byłym prezesie NBP Sławomirze Skrzypku, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Sprawa dotyczy treści felietonu profesora Jana Winieckiego z 2007 roku, w którym zakwestionował kompetencje Sławomira Skrzypka do sprawowania funkcji prezesa banku. Sąd rejonowy w Poznaniu w 2012 roku uznał, że profesor Winiecki dopuścił się pomówienia i skazał go na karę grzywny. Sąd okręgowy uchylił ten wyrok. Ze względu na znikomą szkodliwość społeczną czynu proces ekonomisty umorzył. W ocenie sądu krytyka, nawet niesprawiedliwa, nie może być uznana za przestępstwo.
Sąd nie uniewinnił pana Winieckiego, tylko umorzył śledztwo. To znaczy przyznał oficjalnie, że profesor kłamał w swoim artykule, natomiast z powodu, zdaniem sądu, małej szkodliwości społecznej czynu umorzył śledztwo. Więc dla mnie jest to, powtórzę coś, co mówiłam już w sądzie, to jest wstrząsający wyrok, wstrząsające orzeczenie, bo w moim przekonaniu to jest po prostu usankcjonowanie kłamstwa. To jest przyzwolenie na kłamstwo w życiu publicznym i na bezkarność. Jestem zdruzgotana tym wyrokiem, tym co usłyszałam dzisiaj w polskim sądzie.
Profesor Jan Winiecki jest członkiem Rady Polityki Pieniężnej i jeżeli wyrok zostałby utrzymany w mocy, nie mógłby dalej pełnić tej funkcji. Orzeczenie jest prawomocne, stronom przysługuje tylko złożenie wniosku o jego kasację do Sądu Najwyższego. Dorota Skrzypek zapowiedziała, że po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia wyroku rozważy możliwość złożenia kasacji. Rolnicy z województwa zachodniopomorskiego po raz kolejny wyjechali w piątek na ulicę. Gospodarze jeździli traktorami wokół szczecińskiego urzędu wojewódzkiego. Następnie pod siedzibą wojewody odbyła się pikieta poparcia dla protestujących rolników, którzy sprzeciwiają się nieprawidłowej sprzedaży ziemi przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Szczecinie. Zorganizowała ją Zachodniopomorska Solidarność. Mieczysław Jurek, przewodniczący Solidarności regionu Pomorza Zachodniego, stwierdził, że Solidarność od początku popiera postulaty rolników, tymczasem rozmowy na ten temat ze stroną rządową utknęły w martwym punkcie. Omówiono 3 problemy, pozostało jeszcze 10.
Pozostałe postulaty dotyczą kwestii podatku dochodowego w rolnictwie, dopłat bezpośrednich, jak ma wyglądać kwestia zazielenienia. I to są te główne zagadnienia, poza tymi zagadnieniami, które już zostały omówione, a dotyczyły szeroko, powiedzmy, obrotu ziemią, handlu ziemią, przetargów i tego rodzaju rzeczy. I apeluję jakby nawet i z tego miejsca do strony rządowej, panie premierze, proszę wyznaczyć osobę do poważnych rozmów i można się w tej również sytuacji dogadać.
Z rolnikami ze Szczecina, którzy protestują od 5 grudnia, solidaryzowali się także gospodarze w Gdańsku. Przyjechali oni z Olszynki do centrum miasta. Mówi Zbigniew Grajoszek, przewodniczący Komitetu Protestujących Rolników Pomorskich przy NSZZ Solidarność.
Cel jest jeden. Chodzi po prostu, żeby Polska była Polską, a polska ziemia dla polskich rolników. I sytuacja jest taka, że cały czas włączamy się to, co od lat dopominamy się, żeby polski rolnik miał możliwość korzystania z polskiej ziemi, a nie ma takiej możliwości, mimo że są ustawy, mimo to następuje wykup spekulacyjny ziemi. Musimy bronić, jak strażnicy, że tak powiem, grobu pańskiego, tak strażnicy, rolnicy muszą tutaj pilnować interesów Rzeczypospolitej.
Słuchają Państwo Radia Maryja, oto kolejne informacje. Nowe widnokręgi, dziennikarstwo, polityka, kultura i nowoczesność. Pod takim hasłem w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w piątek rozpoczęły się warsztaty dziennikarskie dla młodzieży. Przewidziano warsztaty dziennikarskie, telewizyjne, radiowe, prasowe, z profesjonalistami, zarówno z pracownikami telewizji, radia, jak i z redaktorami prasy codziennej. Odbędą się także wykłady informatyczno-multimedialne, jak również zajęcia aktorskie i z zakresu komunikacji. Zachęcamy młodzież, by poszerzała swoje spojrzenie na świat, powiedział ojciec dr Zdzisław Klawka, rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Chcemy zaprosić do naszej uczelni Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej młodzież, która może tutaj na miejscu poszerzać swoje widzenie świata, poszerzać i pogłębiać widzenie drugiego człowieka. Program warsztatów obejmuje takie sektory jak dziennikarstwo, polityka, kultura w kontekście współczesności, nowoczesności. Myślę, że też dla młodzieży jest to szczególna okazja, by może skonfrontować to, co słyszą czasami o Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, o Radiu Maryja Telewizji Trwam. Jest to szczególna okazja, by przełamać te bariery, które niestety zostały stworzone przez wizje medialne.
W ciągu 3 dni zaplanowano również zwiedzanie Radia Maryja, Telewizji Trwam i Torunia. Młodzież będzie miała także możliwość uczestniczenia w codziennej Eucharystii. Ojciec Marcin Krupa, odpowiedzialny za duszpasterstwo młodzieży w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, przypomina, że oprócz stacjonarnych warsztatów uczelnia organizuje także wyjazdowe.
Można powiedzieć, że te wyjazdowe są taką pigułką tego, co się dzieje tutaj na miejscu. Dlaczego? Ponieważ tutaj na miejscu te warsztaty trwają 3 dni. Natomiast wyjazdowo robimy takie warsztaty około 6 godzin. Też jakaś grupa ludzi, która musi uczestniczyć, to jest około 300 osób. Mamy taki program przygotowany i jest kilka warsztatów, kilka takich przejść warsztatowych pomiędzy telewizją, radiem, prasą, wozem transmisyjnym. Natomiast tutaj w szkole, na miejscu jest o wiele, wiele więcej grup.
Patronat medialny nad warsztatami dziennikarskimi w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej objęło Radio Maryja. W Radio Maryja nadaliśmy wiadomości. Za uwagę dziękuję. Monika.